Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Pobożność a liturgia, część pierwsza. Po omówieniu pojęcia pobożności, które obecnie czynimy przedmiotem rozważań z duchowości w ramach trwającego już 14 rok cyklu Duch in Altum, jak również po prezentacji źródłowych dokumentów Kościoła na ten temat, czas zająć się ważną kwestią, jaką jest stosunek różnych praktyk pobożności do liturgii. W praktyce dość często praktyką pobożności, zwłaszcza maryjnej, nadaje się takie znaczenie, iż można odnieść wrażenie, że zastępują one celebrację Najświętszej Ofiary. Przypominam sobie, jak przed ponad 20 laty pełniłem wakacyjne zastępstwo na jednej z parafii w diecezji Taranto, położonej na południu Włoch, i w czasie mojego tam pobytu przypadł parafialny odpust. Jego obchody późnym popołudniem rozpoczęły się od mszy świętej, odprawionej dość pośpiesznie i niedbale, a więc bez śpiewu i chyba nawet bez homilii. Po niej nastąpiła procesja z łaskami słynącym obrazem Matki Bożej po ulicach tego miasteczka, która trwała dość długo aż do zmierzchu. Procesję tę z udziałem lokalnych władz i w asyście karabinierów z uwagi na cenne wota odprawiano z wielkim namaszczeniem, z pięknymi śpiewami i dekoracjami. Po tym oczywiście był okazały festyn i fajerwerki. Przez kilka następnych dni nikt nie interesował się mszą świętą odpustową, która, jak twierdzono, jest przecież na co dzień. Natomiast obszernie komentowano okazałość procesji maryjnej. To prawda, że jak czytamy w dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii wydanym przez Watykańską Kongregację do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, które jest podstawą prowadzonych obecnie rozważań, życie wiary w różnych epokach opierało się na formach pobożności ludowej przeżywanych przez wiernych jako bardziej czytelne i zastępujące celebracje liturgiczne. Niemniej jednak, jak podaje dalej ten sam dokument za Soborem Watykańskim II, każda celebracja liturgiczna jako działanie Chrystusa kapłana i jego ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność Kościoła. Oznacza to, że poza mszą świętą w Kościele katolickim nie ma innych świętszych czy ważniejszych czynności, choćby nie wiem, jak były okazałe. Jednym słowem, w duchu posłuszeństwa Chrystusowi i Kościołowi liturgię należy zawsze stawiać na pierwszym miejscu. Jest to sprawa na tyle doniosła, że cytowane dyrektorium wprost stwierdza, iż pierwszeństwo liturgii nad wszelkimi innymi możliwymi i prawnie uznanymi formami modlitwy chrześcijańskiej musi wejść w świadomość wiernych. Podczas gdy czynności sakramentalne są niezbędne, by żyć w Chrystusie, to różne formy pobożności ludowej stanowią formę fakultatywną, a więc nieobowiązkową. Najwymowniejszym świadectwem bezwzględnego pierwszeństwa liturgii przed jakimikolwiek formami pobożności jest nakaz uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej sięgający zamierzchłych czasów. Nigdy natomiast nie było podobnego nakazu odnośnie do praktyk pobożności, choć wiele z nich było usilnie zalecanych nawet przez papieży i dzięki temu bardzo się upowszechniły. aby zgodnie z duchem Kościoła zachować pierwszeństwo i wyższość modlitwy liturgicznej oraz rytmu roku liturgicznego nad wszelkimi zewnętrznymi praktykami prywatnymi, potrzeba odpowiedniej formacji, zarówno duszpasterzy, jak i wiernych. Temu też celowi służą podejmowane obecnie rozważania o duchowości. Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że stawianie liturgii ponad formami pobożności, nierzadko nazywanej ludową, w żadnym wypadku nie oznacza wykluczania, przeciwstawiania czy lekceważenia tych ostatnich. Chodzi natomiast o to, aby w sposób mądry i właściwy ocenić i docenić wielkie bogactwo pobożności oraz jej możliwości pogłębiania życia chrześcijańskiego. Jak zaznacza dyrektorium, miarą i kryterium w ocenie każdej z form pobożności chrześcijańskiej, zarówno dawnej, jak i nowej, jest zawsze Ewangelia. Potrzeba zatem stale dokonywać oceny i weryfikacji form pobożności, tych dawnych, a szczególnie nowych, które pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach. Zanim utrwalą się one i upowszechnią, należałoby zadbać, aby nie nabrały cech, które mogłyby potem okazać się sprzeczne, na przykład z prawdami wiary i dogmatycznym nauczaniem Kościoła, bazując jedynie na doznaniach estetycznych i uczuciowości. Dostosowując zatem różne formy pobożności do zasad liturgii katolickiej, należy niekiedy podjąć wysiłek oczyszczania, konieczny w ich ukierunkowaniu na misterium chrześcijańskie. Jak zaznacza kongregacja w cytowanym dyrektorium, w tym zakresie do pobożności ludowej odnosi się to samo, czego oczekuje się od liturgii chrześcijańskiej, a mianowicie, że absolutnie nie może ona przyjmować obrzędów związanych z magią, zabobonem, spirytyzmem, dążeniem do zemsty czy mających konotację seksualną. Wydaje się, że na szczęście w Polsce tego rodzaju formy obrzędowości ludowej są nam dalekie i obce. Niemniej jednak czujności w tym zakresie nigdy za wiele. Jeśli, jak wskazano wyżej, odnowa i oczyszczenie pobożności ludowej ma się dokonywać według tych samych zasad, co wskazuje Sobór Watykański II w odniesieniu do liturgii, to przede wszystkim w bogactwie form pobożności musi być dostrzegalny duch biblijny, liturgiczny, ekumeniczny i antropologiczny. Taka odnowa, jeśli ma być owocna, powinna kierować się zmysłem pedagogicznym i być realizowana stopniowo oraz zwracać uwagę na miejsca i okoliczności. W Soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Objawieniu Bożym Dei Verbum czytamy, że Pismo Święte jest dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego. W praktyce wspomniany duch biblijny w pobożności ludowej oznacza, że na przykład modlitwa chrześcijańska będzie mieć odniesienie do Pisma Świętego. Ponadto w formach pobożności musi być widoczny duch liturgiczny, to znaczy, że musi ona być echem i przedłużeniem celebracji liturgicznej. Nie może zabraknąć też ducha ekumenicznego, czyli wyczulenia na różne chrześcijańskie tradycje. Prawdziwa pobożność powinna odznaczać się właściwą antropologią, czyli wizją człowieka zgodną z przekazem biblijnym i nauczaniem Kościoła. Ten duch antropologiczny ma się wyrażać m.in. w stosowaniu symboli i form zewnętrznego wyrazu właściwych poszczególnym narodom, Należy jednak unikać wszelkich archaicznych, to jest przestarzałych form, które już dziś straciły swe znaczenie. Cytowane dyrektorium podkreśla, że w pobożności nie można też stosować wymyślnych gestów, stosowanych jedynie po to, aby sprawić wrażenie, że jest się człowiekiem bardzo współczesnym. Skoro, jak powiedzieliśmy wyżej, liturgia, zwłaszcza Eucharystia, ma bezwzględne pierwszeństwo przed jakimikolwiek formami pobożności, które są jej podporządkowane i do niej mają prowadzić, to ta obiektywna różnica między liturgią i nabożeństwami oraz praktykami pobożności ludowej powinna być widoczna w formach kultycznych. Należy zatem unikać sytuacji, w których na celebrację liturgiczną nakłada się celebracja jakiejś formy pobożności. Bo, jak zaznacza cytowany dokument, język, rytm, przebieg i akcenty teologiczne pobożności ludowej są odmienne od odpowiednich elementów czynności liturgicznych. Z taką sytuacją nakładania się nabożeństwa na celebrację liturgiczną spotkałem się kiedyś na jednej z parafii, gdzie byłem jako gość. Podczas mszy świętej odpustowej biskup udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania, ponieważ był to miesiąc maj, więc organista, za oczywiście przyzwoleniem proboszcza, w czasie gdy biskup bierzmował, śpiewał z ludźmi litanię loretańską, która, jak wiemy, jest podstawą nabożeństwa majowego. W ten sposób było dwa w jednym, tak jak w reklamie proszku do prania czy szamponu do włosów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii zwraca ponadto uwagę, aby nie nadawać celebracjom pobożnościowym form przypominających liturgię. Lecz nabożeństwa te powinny zachowywać swój styl, prostotę i własny język. Należy też zadbać o to, aby teksty nabożeństw nie naśladowały formuł liturgicznych, gdyż nabożeństwa te zajmują inne miejsce niż celebracja Eucharystii oraz sakramentów. I na koniec dzisiejszej refleksji, do której powrócimy za tydzień, pragnę dodać jeszcze to, że poruszany tu problem nadrzędności liturgii nad różnymi formami pobożności ludowej nie dotyczy jedynie naszych czasów. W ciągu wieków stale obecne było napięcie pomiędzy tymi dwoma przestrzeniami życia duchowego wiernych. Lekcja historii pokazuje, że jeśli mądrze rozwiązywano to napięcie, wówczas owocowało wielkim duchowym ubogaceniem Kościoła. Kiedy jednak brała górę nieroztropna swoboda w dziedzinie pobożności, wówczas rodziło to bolesne procesy nadużyć, herezji, a nawet schizmów.